apetyt na włoszczyznę. Subiektywny przewodnik po włoskiej kuchni i języku. Ten odcinek będzie nietypowy, ponieważ zabiorę Was w miejsce, które od pewnego czasu, mniej więcej od zakończenia II wojny światowej, do Włoch już nie należy. Ale przez wieki zamieszkiwali je najpierw starożytni Rzymianie, następnie Wenecjanie, a w końcu również zjednoczeni Włosi. I choć zawsze ziemie te były swego rodzaju tyglem gromadzącym ludzi należących do różnych kultur i wyznań, to wspólne korzenie kulinarne z Italią są do dziś bardzo widoczne. By zaspokoić nasz apetyt na włoszczyznę, wybierzmy się zatem w kulinarną podróż do chorwackiego regionu Istria i poznajmy go od kuchni. Istria to prawdziwy raj dla miłośników trufli. Ale jeśli należycie do tego zacnego grona, to bądźcie ostrożni podczas robienia większych zakupów. Trufle dodaje się tu niemal do wszystkiego, zatem może się okazać, że gdy dacie się porwać fali truflowego entuzjazmu, po powrocie ze sklepu zorientujecie się, że nie kupiliście niczego, co nie zawierałoby złota Istrii, bo tak właśnie bywa określany ten drogocenny produkt. To właśnie przytrafiło się nam. W naszym posiadaniu znalazły się mortadela z truflami, kozi ser z truflami, tortellini z nadzieniem truflowym, sos truflowy, a nawet krem czekoladowy z dodatkiem trufli. Początkowo byliśmy zachwyceni, ale po kilku dniach niepokojąco często przypominał nam się wiersz Jana Brzechwy Entliczek, pędliczek, z truflą w roli jabłuszka. I podobnie jak ten brzechwowy robaczek, nie mogliśmy szukać ratunku w miejscowych konobach, bo tak nazywa się tutaj restauracje, gdyż w ich kartach dań również królowały trufle. Jednak na tę uprzywilejowaną pozycję w lokalnej gastronomii trufle zdecydowanie zasłużyły. To właśnie na Istrii została znaleziona rekordowa biała trufla. Ważyła kilogram i 300 gramów. Natknął się na nią niejaki Giancarlo Zigante, poszukiwacz trufli, który 2 lata wcześniej założył firmę Zigante Tartufi. Tartufo to po włosku właśnie trufla. Otóż Giancarlo Zigante po trafieniu do księgi Guinnessa za dokonanie tego znaleziska nie spoczął na laurach. Nadał znalezionej trufli imię Millennium, co oddawało ducha tamtych czasów, jako że na rekordową truflę trafił w 1999 roku, gdy wszyscy gorączkowo wypatrywali nowego tysiąclecia. Następnie zlecił wykucie z brązu jej modelu. I w końcu zorganizował kolację dla około 100 gości, podczas której zaserwowano dania z rekordową truflą. Nie muszę wspominać o tym, że najlepsza nawet agencja reklamowa nie opracowałaby tak skutecznej kampanii marketingowej, i że firma Gigante Tartufi jest obecnie absolutną gwiazdą w swojej kategorii. Ale nie tylko trufle bywają nazywane złotem Istrii. Może się ona również poszczycić płynnym złotem, czyli oliwą z oliwek extra virgin. W 2017 roku Istria została uznana za region świata produkujący oliwę najwyższej jakości przez prestiżowy przewodnik po oliwach extra virgin Flos Olei. Spośród 500 wymienionych w przewodniku producentów oliwy, aż 60 pochodziło z Istrii. Istria wyprzedziła w tym rankingu m.in. włoską Toskanię czy hiszpańską Andaluzję. Nie tylko oliwa jest w Istrii wyśmienita. Przepyszne są również tamtejsze oliwki. Będziecie się mogli o tym przekonać, zamawiając w tamtejszych pizzeriach pizzę z dowolnymi dodatkami. Wszędzie serwowano nam ją z co najmniej jedną oliwką, będącą swego rodzaju pieczątką podkreślającą istryjskie pochodzenie potrawy. Tą pocztówką dźwiękową spod kwitnącej jabłonki płynnie przechodzimy do trzeciego istryjskiego złota, które przyspieszy bicie serca i rozszerzy ręce tym z Was, którzy są łasi na wszelkie słodkości. Kolejnym skarbem Istrii jest bowiem miód. To nie przypadek, że ule na trwałe wpisały się w krajobraz Istrii, lecz efekt świadomej decyzji politycznej cesarzowej Marii Teresy. Ziemie te przez pewien czas były bowiem pod panowaniem Habsburgów. Otóż cesarzowa Maria Teresa w 1775 roku zwolniła pszczelarzy z danin na rzecz państwa, do czasu, gdy działalność ta stanie się powszechna. A że cesarzowa Maria Teresa słynęła raczej z konsekwencji, to teraz miód można kupić niemalże w co drugim istryjskim domu. Jeśli jednak nie podzielacie pasji misia o bardzo małym rozumku i ze słodyczy najbardziej przepadacie za schabowym, Istria również Was nie rozczaruje. Obok typowych dla Bałkanów grillowanych mięs, do tradycji kulinarnej Półwyspu należą również suszony boczek i szynka. Pamiętacie, jak w odcinku poświęconym regionowi Friuli wspominałam o tym, że suszeniu mięs wyjątkowo sprzyja tamtejszy klimat zapewniający rzeźkie powietrze od gór oraz powiew morskiej bryzy? Podobne warunki klimatyczne panują na Istrii. Zresztą regiony te są położone dość blisko siebie. Wieje tutaj gwałtowny i porywisty wiatr Bora, któremu wędliny mają zawdzięczać swój wyjątkowy smak. W ogóle mieszkańcy Istrii do szynki podchodzą dość romantycznie. Lokalne przysłowie mówi, że należy ją kroić w taki sposób, jak skrzypek muska struny skrzypiec, by wyzwolić muzykę. Co ciekawe, chorwackie słowa szynka i boczek, których nie odważę się tutaj wymówić, bardzo przypominają ich włoskie odpowiedniki. Prosciutto i pancetta. Pozbawione są jedynie większości samogłosek, co jak wynika z moich obserwacji jest pewną przypadłością języka chorwackiego. Również makarony, kojarzone przecież tak silnie z Italią, na trwałe wpisały się w kulinaria Istrii. Najbardziej rozpowszechnione są fusi, po włosku zwane fusi, oraz gnocchi. Nazwy tych ostatnich zapisuje się fonetycznie. Całkiem sprytny to zabieg, który hamuje nieco słowiańską fantazję, zapobiegając powstawaniu jej nieco kłopotliwych wytworów w rodzaju gnocchi. W kwestii sosów do makaronów przeważyła jednak słowiańska natura. Na próżno w kartach dań szukać lekkich past z sosem opartym głównie na aromacie oliwy. Dominuje raczej dziczyzna i zawiesiste sosy grzybowe z dodatkiem trufli. I tu z pomocą przychodzi istryjskie wino. Najpopularniejszy czerwony szczep teran zdaje się być stworzony do tego, by radzić sobie z mięsem i zawiesistymi sosami. Bywa też głównym bohaterem wieczoru w daniu, choć nie mam przekonania, że to najodpowiedniejsze słowo na określenie tej tradycji, zwanym po włosku supa istriana, czyli istryjska zupa. Przyrządza się ją, mieszając czerwone wino, obowiązkowo teran, z odrobiną oliwy, przyprawiając je szczypną cukru i pieprzu i dodając do niego opieczone kawałki domowego chleba. Tradycyjnie zupę serwuje się w specjalnym ceramicznym dzbanie o nazwie bukaleta, który przekazywany jest z rąk do rąk przez uczestników imprezy, którzy po kolei kosztują zupy bezpośrednio z niego. Nie mieliśmy okazji uczestniczyć w takiej uczcie. Pewnie w obecnych warunkach nie jest to tradycja najbezpieczniejsza, natomiast musi być wciąż kultywowana, bo w mieszkaniu, które wynajmowaliśmy, bukaleta była na wyposażeniu. Teran niekoniecznie sprawdzi się natomiast w roli aperitivo czy wina pitego, tak, dla umilenia wieczoru. Wtedy lepiej sięgnąć po białą istryjską malwazję w jej lżejszej, świeżej postaci. Ale ta sama malwazja, macerowana na skórkach lub starzona w wakacjowej beczce, doskonale poradzi sobie z tłustymi rybami czy nawet wieprzowiną. Jeśli natomiast szukacie wina zupełnie lekkiego i słodkiego do deseru lub zamiast niego, koniecznie sięgnijcie po istryjskiego muszkata. Jeśli nie możecie się zdecydować, na co macie ochotę, mam dla Was dobrą wiadomość. W winnicach, które odwiedziliśmy w Istrii, panuje zasada, że jeśli zamierzacie zakupić choćby jedną butelkę, degustacja odbywa się na koszt właściciela winnicy. Zanim jednak sięgniecie po wino z Istrii, warto dowiedzieć się czegoś o jego producencie i przede wszystkim o jego podejściu do robienia wina. Szczęście nowicjusza spowodowało, że pierwsze istryjskie wino, którego spróbowaliśmy, odzwierciedlało bardzo nowoczesną i europejską filozofię produkcji tego boskiego nektaru. Było nie tylko interesujące, ale też przyjemnie zbalansowane, co jak się później przekonaliśmy, nie jest priorytetem wszystkich tamtejszych producentów wina. Podczas innej wizyty w winnicy dowiedzieliśmy się, że wino przede wszystkim musi być forte, czyli mocne. I później, podczas kolejnych degustacji, czasem boleśnie przekonywaliśmy się, że przemiły swoją drogą goszczący nas winiarz nie jest w swoich poglądach odosobniony. Jeśli przyjrzycie się istryjskim producentom wina czy oliwy, z pewnością zwróci Waszą uwagę duża wśród nich reprezentacja nazwisk, kojarzących się z Włochami. I faktycznie wielu z nich miało włoskich przodków, niektórzy w domach rodzinnych używali języka włoskiego, a chorwackiego nauczyli się dopiero w szkole. Podróżując po Istrii, z radością odkryliśmy, że język włoski otwiera nam tam o wiele więcej drzwi niż język angielski i pozwala lepiej poznać ludzi. Ponieważ jakoś już tak jest, że mówiąc po włosku, otwieramy się nieco bardziej. Pozytywnie zaskoczyła nas też powszechna dostępność włoskich produktów, czyli liczba pizzerii serwujących wyśmienitą pizzę neapolitańską. Do Istrii pojechaliśmy trochę przypadkowo. Splot różnych wydarzeń spowodował, że postanowiliśmy przeczekać tam tak zwaną trzecią falę pandemii. Na miejscu okazało się, że zaspokoiliśmy nie tylko głód przestrzeni i pragnienie słońca, ale również apetyt na włoszczyznę. Dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka podcastu Apetyt na włoszczyznę. Zapis włoskich terminów, które pojawiły się w odcinku, znajdziecie w jego opisie, a pełną transkrypcję na stronie www.apetytnawloszczyznę.pl. Jeśli chcecie podzielić się swoimi refleksjami lub zaproponować temat na kolejne odcinki, możecie pisać do mnie na adres apetytnawloszczyznę@gmail.com lub kontaktować się przez profil podcastu na Facebooku i Instagramie. Jeśli podcast Wam się spodobał, nie zapomnijcie dodać go do obserwowanych i podzielić się nim ze znajomymi, którzy również mają apetyt na włoszczyznę. Kolejny odcinek już za tydzień. Do usłyszenia, Karolina Iskierka.